Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Zatytułowałem to dzisiejsze rozważanie dramatyczne uczty i myślę, że to się w trakcie wyjaśni. 19 rozdziału objawienia. Potem usłyszałem jakby donośny głos wielkiego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli, powtórę, Alleluja, a dym jej unosi się w górę na wieki wieków. Za cesarza Juliana Apostaty w Persji jego armia schwytała chrześcijańskiego zwolennika. Zamęczyli go na śmierć, ale zanim zamęczyli, zadrwili sobie. Powiedzieli, gdzie jest twój stolarz, Bóg? I wtedy ten męczennik powiedział, on robi trumnę dla waszego imperatora. Julian od tego momentu rządził tylko jeszcze 2 lata. Zginął w czasie wojny z Persami w 363 roku w niejasnych okolicznościach. Ale umierając podobno miał powiedzieć, zwyciężyłeś Galilejczyku. Zrozumiał, kiedy już jego życie dobiegło końca, że to Galilejczyk zwyciężył, a nie on. Tu te wersety mówią nam o tym trudnym czasie męczenników, który znajduje swoją kulminację. Widzimy w tej wizji zmiany w niebie. Docierają pozornie pokonani do tego miejsca, ale to będzie czas rozpamiętywania chwały Bożej. To nie będzie czas rozpamiętywania bólu, męki, czas zemsty, ale czas chwały. A przecież to Słowo Boże powiada, wielu męczenników tam znalazło się. Po raz kolejny mamy też okazję usłyszeć głos chwały, uwielbienia. Może tego brakowało przez wieki chrześcijaństwa, gdy chrześcijanie byli niezrozumiani, prześladowani, gdy z nich się śmiano. I tu pojawia się ten niezwykły, moglibyśmy powiedzieć, wykrzyknik. Alleluja. To jest wyrażenie hebrajskie. Oznacza chwała Bogu. Występuje głównie w psalmach, a w Nowym Testamencie jedynie w tej księdze i to tylko w tych 4 wersetach. Użycie tego słowa sugeruje, że zostało przejęte przez chrześcijan jako taki naturalny element chwały, uwielbienia wszechmogącego Boga. Przejęte to słowo przez chrześcijan sugeruje, że chcemy Go wielbić, chcemy Mu oddawać chwałę. Nie lubię, kiedy ludzie tak z byle powodu, pod byle pretekstem powiadają chwała, alleluja, alleluja. Bzdurę powiedział, alleluja. Dla mnie nie jest alleluja jakimś tylko zakończeniem jakiejś głupiej myśli. Alleluja to jest wielka chwała dla Boga. Warto to sobie uświadomić, byśmy tak bezmyślnie tego słowa nie powtarzali. Ponadto to słowo, alleluja, ta chwała w niebie sugeruje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To będzie nasze zajęcie w niebie. 24 godziny to będzie dzień roboczy chrześcijan, aby śpiewać Bogu pieśń chwały, chwałę zaczynającą się może od słów alleluja. Tryumf, radość. Oznaczające, że Boże stworzenie wkracza w chwałę Jego Królestwa. Zaczyna się od Alleluja, aby przejść potem w potężny chór brzmiący głośno Alleluja. Zobaczmy, co dalsze wersety mówią. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. Już nie pojedyncze głosy, ale tłum. Dalej, a od tronu Rozległ się głos mówiący, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły, aleluja, oto Pan, Bóg nasz, wszechmogący, objął panowanie. To już nie jest jakiś pojedynczy głosik, ktoś tam sobie krzyknął, aleluja. Od tego pojedynczego śpiewu przechodzi to w potężny chór. Czytamy, że jak grzmoty to brzmiało. Niesamowita chwała. Myślę, że nawet nie umiemy sobie tego uświadomić, ale może są takie tu na ziemi sytuacje, gdzie jest taki huk, taki aplauz, że można sobie to uświadomić. No, myślę, że na niektórych koncertach stadionowych bywało przy potężnym nagłośnieniu jakiegoś zespołu taki huk, nie zawsze na chwałę dla Boga. Ale wyobrażam sobie, że to akurat mnie tam w niebie, taką mam nadzieję, drażnić nie będzie. Tak jak tu czasami to drażni, irytuje, tak tam drażnić nie będzie. Tam nie będzie przeszkadzać ta chwała, bo będę jednym z uczestników tego chóru. Taką mam nadzieję. Ale ja myślę, że i wy będziecie obok stać i też będziemy razem wspólnie wielbić wszechmogącego Boga. Ten tekst też sugeruje, że stoimy przed próbą generalną. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Wszyscy widzą teraz tę prawdziwą rzeczywistość, zbawienie, chwałę, moc. Nie należy ta chwała do jakiegoś pseudoświeckiego miasta Babilon, które wcześniej było wspominane. Chociaż ludziom się wydawało, że to tam ulokowało się zwycięstwo, tu te wersety odpowiadają nam jasno. Chwała i zwycięstwo należą tylko i wyłącznie do Boga. Kiedy czytamy te wersety, czytamy ten tekst, to wydaje nam się, tak po ludzku, że coś późno ta sprawiedliwość przyszła. Bo jest tam powiedziane, że sprawiedliwość Boża się pojawia. Osąd przyszły jakby nieco za późno. Tam w niebie, kiedy wielu tych, którzy szli za Chrystusem, oczekiwało tej sprawiedliwości na ziemi, oczekiwali tej chwały na ziemi. I tak po ludzku wydaje się, że Panie Boże, spóźniłeś się. Czemu dopiero tam w niebie? Ale to tylko świadczy o tym, jak bardzo różnimy się w ocenach życia duchowego. To nam tu na ziemi wydaje się, że Pan Bóg zbyt późno ze swoją sprawiedliwością przychodzi, albo powinien już coś zrobić. A Pan Bóg powiada, moja sprawiedliwość tak naprawdę zatriumfuje tam, w wieczności. I dalej czytamy o weselu. Powód radości. Ponieważ inaugurację Królestwa Bożego rozpoczyna uczta weselna baranka. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Apostoł Paweł Koryntianom przypominał, do czego przygotowują się jako chrześcijanie. To było jego troską. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Zaproszeni na ucztę baranka. To zaproszenie na ucztę, powiem jak mnie się kojarzy, z czym mnie się kojarzy. Kojarzy mi się ze stołem, że zasiadamy przy stole. No my, jeśli jak w jakiejś uroczystości uczestniczymy, w jakimś takim przyjęciu czy w uczcie weselnej, to wyobrażamy to sobie i raczej tak w naszej kulturze teraz jest, że zasiadamy przy stole. Są powody, dla których mam takie skojarzenie z posiłkiem. Mówi się po świecku, że zawsze są powody, aby się napić. W Polsce każdy powód jest dobry, by popić. Narodziny, śmierć, wygrana, przegrana, zawsze jest powód, żeby to zrobić. I teraz to trochę odwrócę. Dla chrześcijan jest zawsze powód, aby zasiąść wspólnie do uczty takiej ludzi wierzących i cieszyć się i karmić się Bożym pokarmem. Są powody biblijne, dla których zasiadano przy posiłku. Pierwszy. Izraelici byli w niewoli. Byli w Egipcie. A kiedy wyprowadził ich Mojżesz, kiedy mieli wychodzić już, ostatnia noc, co to było? Zasiedli do stołu, tak możemy powiedzieć. Zasiedli do wielbienia Boga, do uczty, do posiłku. To był powód, aby Bogu podziękować za wyprowadzenie z niewoli. A więc powiedzieli, zasiądźmy i ucztujmy. Szósty rozdział piątej księgi Mojżeszowej powiada, a gdy twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan, Bóg wasz, to odpowiesz twojemu synowi, byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. I uczynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie. I dotkliwie przeciw Egiptowi, przeciw Faraonowi, przeciw całemu jego domowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. Gdzie ta rozmowa mogła mieć miejsce? Tak sobie wyobrażam. Siedzieli przy stole, rodzina, i syn zapytał ojca. A po co to wszystko? I ta uczta, ten posiłek był okazją powiedzieć. Pan Bóg tak z nami postąpił. Dlatego tu jesteśmy. To jest nasza duchowa uczta. Po drugie, był to czas przekazania też rodzinie najważniejszych prawd o Bogu. Posiłek to taka okazja. Słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego. I z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do ręki swojej i będą jak przepaska między twoimi oczami. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Społeczność rodziny, domu. To ten czas, kiedy wspólnie możemy rozmyślać o Bogu. Dziś rodzina jest trochę zdewastowana brakiem takiej społeczności wspólnej przy stole. Każdy o innym czasie zaczyna dzień, wyrusza do pracy, wracamy o różnych porach, nie zawsze wspólny posiłek. Więc jeśli taką okazję mamy, macie, wykorzystujcie to, by siedząc przy stole, mówić o Bożej potędze, o Bożej łasce. Nie tylko komentować politykę. Dzisiaj i tak nie nadążycie za tym. A poza tym to wszystko i tak nie ma sensu. To wszystko prowadzi donikąd. To tylko górnolotnie brzmi. Ale mamy coś, co jest trwałe, o czym warto przy stole rozmawiać, o czym warto w czasie takiej uczty rozmawiać. Dlatego ta uczta barankowa wiąże się z tyloma dla mnie skojarzeniami. Może wy macie inne. Jak macie jeszcze jakieś ciekawe spostrzeżenia, podzielcie się. Dołączę piąty, szósty może punkt. Po trzecie, dla mnie uczta, ta symbolika uczty była miejscem na społeczność uczniów z Jezusem. To było potężne narzędzie budowania relacji. A znalazło to narzędzie swoje apogeum w ostatniej wieczerzy. kiedy z nimi razem zasiadł. On, Zbawiciel i uczniowie i wspólnie spożyli posiłek. To nie było tylko łamanie się kawałeczkiem chleba. Oni zjedli normalną kolację. Wspólnie byli, rozmawiali. Jezus mówi o swojej śmierci, a oni z niedowierzaniem tego słuchają. Ale to jest też wieczerza. Pamiątka tej wieczerzy dla nas dzisiaj. Jest miejscem naszego uczniostwa. To jest miejsce, gdzie możemy się uchwycić tak pewnie naszego Pana. W naszym Kościele uznajemy dwa sakramenty. Chrzest i wieczerzę. To nie jest taka sobie tylko czynność liturgiczna. To nie jest tylko sobie wieczerza i pamiątka. Ja widzę, jak społeczność wieczerzy ulega takiej degradacji, duchowej degradacji. Ot tak wezmę, nie wezmę, bez refleksji żadnej. Myślę, że ulega to degradacji duchowej. Ale ten stół symbolicznie, duchowo, ta część i czas posiłku to dobry czas, aby mówić o błogosławieństwie, o nowonarodzeniu, o nowym życiu, o zmianach w naszym życiu, o tym, jak Bóg nas prowadzi. Czy inni widzą, że otrzymaliśmy nowe rzeczy? Czy widzą, że coś się zdarzyło w naszym życiu, co jest błogosławieństwem? Czy Boże błogosławieństwo spoczęło na Twoim życiu? Jest coś w tej pamiątce dynamicznego. Coś niezwykłego w tej symbolice uczty. Ogromne błogosławieństwo w naszym uczniostwie. Tak rozumiem to. To dla mnie tyle znaczy. Może dla Ciebie, siostro, bracie, coś innego znaczy. Dzielę się tym, co to skojarzenie uczty barankowej niesie dla mnie tu, to przesłanie tu na ziemi, już teraz. A po czwarte, Jezus mówi w związku z tą ucztą coś niezwykłego o upadłym człowieku. Że go kocha, że chce przebaczyć grzechy i z nim zasiąść do stołu. Uwielbiony Jezus Chrystus powiada tak. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Niezwykłe skojarzenie. Pan Jezus przychodzi do grzesznika i mówi, chcę z tobą zasiąść do posiłku. Chcę z tobą razem być. Chcę mieć z tobą wieczerzę. Chcę mieć z tobą tę szczególną ucztą. To szczególne wydarzenie ma towarzyszyć nam w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. I on powiada, kto mi otworzy, do tego przychodzę i jestem z nim. Błogosławię, przebaczam, kocham, gdy człowiek go zaprasza do swojego serca, gdy wyznaje swój grzech, gdy powiada, Panie, tak, potrzebuję Ciebie. Otwiera drzwi swojego serca, a on powiada, przychodzę i z Tobą będę miał ucztę. Spożyjemy duchowy pokarm. To moje skojarzenia z tą szczególną barankową ucztą. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego. Ja współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. I widziałem niebo otwarte, oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Następuje identyfikacja jeźdźca. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Jest to imię potwierdzające i stanowiące dowód, autorstwa Jana, tej księgi. Gdyż w prologu swojej Ewangelii Jan napisał, że jest on nazwany Słowem, które było Bogiem, przez które wszystko zostało stworzone i które jako wcielony Syn mieszkało między nami. Wiersz 15 podaje ważną prawdę. Syn Boży przychodzi w chwale, a Jego armia nie potrzebuje uzbrojenia. Powtórzy się historia z Dawidem i Goliatem. W 1 Samuelowej, 17 rozdział, Dawid powiedział tak. Dzisiaj dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. A na szacie, 16 wiersz powiada, i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Cztery imiona przypisane w tym widzeniu uwielbionemu Synowi. Pierwsze, wierny i prawdziwy. Stary Testament mówi o imionach i mówi o tym, że to było ważne, by rozpoznawać imię. Ono coś znaczyło. Dziś nadajemy imiona, nie biorąc pod uwagę, co ono potem będzie znaczyć. W Starym Testamencie nadane imię określało często daną osobę, jej charakter, jej sposób życia. Drugie imię naszego Pana, nie znał nikt tego imienia, ale On sam. Trzecie, Słowo Boże. I czwarte, Król Królów i Pan Panów. To zwiastuje wieczną rzeczywistość, absolutną władzę, autorytet. Opisany jest w tej księdze w 17 rozdziale zwycięski baranek. Zgromadzamy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Zgromadzamy się i wyznajemy imię Jezusa Chrystusa. Ma imię ponad wszelkie imiona. Oto cztery imiona tylko w jednym rozdziale. Taki obraz chciał nam przekazać Jan. Chciał nam pozostawić w pamięci tego, który ma niezwykłe imię. To w Jego imieniu modlimy się. W Jego imieniu modlimy się o uzdrowienie. W Jego imieniu czytamy Boże Słowo. Bo On jest też Bożym Słowem. To Mojżesz dlatego pytał, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? Chciał znać imię tego Boga, który go posyłał. On chciał to imię objawić, chciał przekazać swoim rodakom, bo ono miało znaczenie. Jestem, który jestem. A prorok Izajasz powiada i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Oto imiona starotestamentowego, jakby widzenia Jezusa Chrystusa i cztery imiona, które w Księdze Objawienia pojawiają się. Ono stoi na straży gwarancji, że zostało powierzone nam, ludziom wierzącym, narodowi Bożemu. Tego imienia nie znają poganie i nie rozumieli. Kiedy Izrael wchodził na nowe tereny, to ich uważano za pogan, za heretyków, bo wszystkie ludy miały swoje bóstwa, jakiegoś bożka wyobrażonego, na niego się modlili. Izrael stawał i modlili się do Boga, którego nikt nie widział. Uważano ich, że są ateistami, nie mają żadnego Boga, bo ich Bóg był wszechmogący i niewidzialny. Bóg, który z nimi rozmawiał, Bóg, który ich prowadził. W świetle tego wersetu zrozumiałe staje się to słowo i nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dlatego dla mnie, gdy czytam o tych imionach, o dostojności tych imion, jak bardzo ważne jest trzecie przykazanie. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego. Tego imienia mamy wzywać, gdy szukamy zbawienia. To nie jest błaha sprawa. Gdy wzywamy imienia Jezusa, zostaje poruszone niebo. Aniołowie zostają postawieni w stan gotowości. To tak, jakby ktoś z ziemi nadał sygnał SOS. Niebo jest poruszone. Gdy modlisz się, gdy wzywasz imienia Jezusa Chrystusa, jest wysłany sygnał. SOS. Grzesznik wzywa imienia swego Pana, Zbawiciela. A Jezus powiada, a kto szuka i wzywa, otrzyma ratunek, otrzyma wyzwolenie, doświadczy Bożej odpowiedzi. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Zadaję sobie pytanie czasami, co się stało, że ludzie skomplikowali tak proste życie chrześcijańskie, czyniąc je czasami taką galerniczą służbą Bogu. Jedną z tak skomplikowanych spraw jest modlitwa. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim uczynię. Kropka. Bóg nie mówi, że masz wezwać cały panteon świętych, zaadresować modlitwę do właściwego świętego, a on ci odpowie. Gdybym miał pamiętać wszystkich świętych, to księga tych wszystkich świętych jest jeszcze raz taka gruba jak Biblia. I nie wiem, czy są wszyscy tam już ujęci. Trzeba mieć głowę jak wiadro. A Słowo Boże powiada tak prostą rzecz. W imieniu Jezusa i wszystko. Kiedy mówimy ludziom, będziemy się modlić, to dostają gęsie i skórki na plecach. O, to znaczy będziemy się nudzić. Cieszę się z tego, że dla nas modlitwa nie jest galerniczą służbą, ale jest zwycięskim życiem w Jezusie Chrystusie. Nie obciąża to nas, ale daje siłę do kolejnych dni, by je przeżyć z Panem. Ludzie wymyślili młynki modlitewne, modlitewniki, różaniec, a to są tylko pośrednicy, u których modlitwa kosztuje, a u naszego Pana nie. Kosztuje mój czas, abym się modlił. Modlitwa w imieniu Jezusa Chrystusa jest przyjemnością. Jeśli ludzie mówią, że Kościół jest nieduchowy, a bo nie było tam tego, tego i tego, to nie jest prawdą. Jeśli Kościół zgromadził się w imieniu Jezusa Chrystusa, to już jest całe zgromadzenie duchowe, bo tego nikt nie może podrobić ani imitować. I oto następny tekst. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba. Nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą. Oto druga, dramatyczna uczta. Nie uczta barankowa, ale drapieżnych ptaków. Bardzo dramatyczna uczta. Pierwsza będzie przedmiotem radości. Druga będzie powodem głębokiej rozpaczy i udręki. Będzie ona dokończeniem serii sądów, które spadną na zbuntowane i bezbożne narody. By jeść ciała, tam zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów, ciała wodzów, ciała mocarzy, ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych niewolników, małych i wielkich. Dramatycznie to brzmi i ohydnie tak naprawdę. Wzbudza to obrzydzenie, kiedy to się czyta. To wynik wielkiej wojny, wojny Armagedon. Z hebrajskiego znaczy to góra masakry, rzezi. Zginie niezliczona liczba ludzi. Nikt nie byłby w stanie tych ludzi pochować, by nie powstała epidemia. Dlatego niebo wzywa drapieżne ptaki, które załatwią to bardzo szybko. Oczyszczą teren, bo nikt nie byłby w stanie tego terenu tak szybko oczyścić. Ezechiel, kochani, przewidział tę sytuację. Tu mamy ostatnią księgę. A gdzie księga Ezechiela? Słuchajcie, co Ezechiel powiedział w 39 rozdziale. A ty, synu człowieczy, tak mówi wszechmocny Pan, mów do wszelkiego rodzaju ptactwa i do wszystkich zwierząt polnych, zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ucztę ofiarną, którą dla was przygotowuję jako wielką ucztę ofiarną na górach izraelskich. Jedzcie mięso i pijcie krew. Jedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, owce, kozy, cielce, wszystko tuczne, bydło Baszanu. Najecie się tłuszczu do syta i napijecie się krwi aż do upicia z mojej uczty ofiarnej, którą dla was przygotowałem. I nasycicie się przy moim stole końmi, jeźdźcami, bohaterami i wszelkimi wojownikami, mówi wszechmocny Pan. I tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam i moją rękę, którą położę na nich. I pozna dom izraelski, że ja Pan, jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal. I oto kulminacja tego proroczego słowa jest w tych wersetach 19 rozdziału objawienia. Ostateczny rezultat, antychryst, ostatni dyktator świata i fałszywy prorok będą pierwszymi, którzy zasilą miejsce ostatecznej zagłady. I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Tak Bóg rozprawia się z bezbożnym światem, z fałszywym prorokiem, z antychrystem, z fałszywym dyktatorem. Taka postać będzie w historii tej ziemi. Były różne już postaci i próbowano je identyfikować, przypisywać, mówiąc, że to już. Wiem, że jeszcze jest to przed nami. Nie wiem, kiedy objawi się ta postać, ale będzie. Ale tu dowiaduję się, że Bóg zarezerwował specjalne miejsce dla tego fałszywego proroka. I to jest Boży tryumf. Dlatego ten rozdział nazywam dwiema dramatycznymi ucztami. Dramatyczna uczta ludzi wierzących. I ci, którzy nie zdecydowali się otworzyć drzwi i przyjąć na ucztę Jezusa Chrystusa, będą może spoglądać tylko z zazdrością. W dramatyczny sposób będą wspominać, a mogliśmy, a był czas, a była możliwość. A potem będzie na ziemi dramatyczna uczta, w której wielu zginie. Tak sobie myślałem, jak to jest możliwe, jest napisane w Księdze Objawienia, że krew płynęła jak rzeka, sięgając wędzideł koni. I myślałem sobie, że to jest chyba to raczej niemożliwe, aż tak nie może być. Ale wiecie, jakie mi przyszło skojarzenie ostatnio? Gdy pokazano, co robią islamiści, kiedy 20 koptów nad brzegiem morza ścieli, ta woda została krwią napełniona tych ludzi, tych męczenników, możemy powiedzieć. I myślę, że to tego typu rzeka będzie płynąć. Krew zmieszana z wodą będzie sięgać wędzideł koni. To będzie dramatyzm. Boże Słowo się będzie wypełniać. Obyśmy nie musieli na to patrzeć i być tego uczestnikami, ale być uczestnikami tej duchowej Bożej uczty, uczty barankowej. Dlatego moje skojarzenie, gdy czytam ten rozdział, jest bardzo pozytywne. Mogę zasiąść do uczty weselnej. Przedsmak jej mam tu, na ziemi, w tych różnych spotkaniach, gdzie mogę mówić o Bogu, przy posiłku. Powiadam, to się mnie tak kojarzy, niekoniecznie wam. Gdy wyciągam rękę podczas pamiątki wieczerzy, to skojarzenie jest jedno. Usiądźmy i oddajmy chwałę Bogu przy tym szczególnym spotkaniu przy stole. Taki jest sens dla mnie spotkania Jezusa Chrystusa przy stole, przy uczcie. I taki sens będzie spotkania w wieczności przy uczcie barankowej. Tam będzie radość, błogosławieństwo i chwała uwielbionemu Jezusowi Chrystusowi, płynąca w tym gromkim, wspaniałym słowie Alleluja. Mam nadzieję, że będą jeszcze jakieś dalsze słowa, kontynuacja tego Alleluja, ale gdyby nawet nie było, gdyby te chóry śpiewały tym gromkim głosem tylko Alleluja, nie znudzi nam się to. I nikt nam nie powie, mantrujecie w kółko to samo, ale wszyscy będą się cieszyć. Chwała Bogu, że to możemy śpiewać. Tam będzie nasz roboczy dzień, 24 godziny. Właściwie to tak przesadzam. Tam nie będzie już 24 godzin, bo tam będzie wieczność, wieczność i wieczność. I nawet nie będziemy sobie zdawać sprawy, że ona upływa. A my zajęci będziemy uwielbianiem Boga. Podziękujmy Panu, że nie zakrył tego przed nami, ale objawił tę Bożą chwałę nam i przedsmak już tu na ziemi możemy odczuwać. Amen.